zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Aleksandrę Grzankowską. Łączymy się z Norymbergą. Dobry wieczór, pani Olu.
Dobry wieczór, pani Iwona.
Jak wygląda świat w Norymberdze? Czy jest podobny jak w Polsce, czyli troszkę szary, listopadowy, smutny?
Jeśli chodzi o warunki pogodowe, to można powiedzieć, że też jest złota jesień, a w kwestie polityczne nie będę się wdawać.
Bardzo dobrze, bo my nie o polityce, ale o sztuce będziemy rozmawiać i widzę, że panie właściwie nie zwalniają tempa. Całkiem niedawno rozmawiałyśmy o takim projekcie Nakład Własny, a dzisiaj chciałabym popytać trochę o wystawę, która już się rozpoczęła, czyli TV 2.0. To jest wystawa online. 7 listopada ruszyła. Trwa do 27 grudnia, więc jest mnóstwo czasu, żeby pooglądać, jak trójmiejscy artyści robili programy telewizyjne w latach 90.
Tak jest.
No właśnie, to cofnijmy się trochę do roku 89-90, wtedy, jak się okazuje, prawie wszystko miało swój przełom, tak? Ten rok 89 to jest taka data powtarzana w różnych konfiguracjach, ale rzeczywiście ten przełom w telewizji również nastąpił, tak? Jeżeli chodzi o realizację, a także o to, jakie programy zaczęły się pojawiać. Jakbyśmy miały tak ogólnie spojrzeć na telewizję.
Dokładnie. Wiąże się to ze zmianami ustrojowymi. Pod koniec lat 80. w telewizji pojawiły się nowi zarządcy. Byli to solidarnościowi opozycjoniści. Ale w samej wystawie to, co jest dla nas interesujące, to z jednej strony oczywiście jak się zmieniał program i filozofia telewizji publicznej, ale również możliwości pojawienia się nowych alternatywnych wytwórni, spółek, agencji filmowych, takich jak na przykład Profilm, czy prywatna telewizja Elgaz, założona, zainicjowana przez Janusza Lekstonia i działająca w Gdyni Chyloni.
Ja rozumiem, że tutaj wy chcecie na tej wystawie pokazać, czy na tej wystawie pokazujecie głównie to, jak tutaj nasza trójmiejska scena artystyczna się rozwijała, jeżeli chodzi o telewizję i też te transfery programów, bo było ich sporo, do telewizji publicznej. Nie wiem, czy w skali całej Polski rzeczywiście tutaj byliśmy najbardziej płodni w tym obszarze.
Prezentacja, którą zorganizowałyśmy i udostępniłyśmy na stronie internetowej, też jest to wystawa online, dlatego że akurat pojawiła się pandemia i należało zareagować na nową sytuację, dlatego też zdecydowałyśmy się na przeniesienie tej wystawy na stronę internetową. Dzięki temu też można do niej wracać. Nie jest to jednorazowa wizyta, tylko można obejrzeć jeden program, za kilka dni wrócić do ponownego oglądania. Jeśli chodzi o dobór programów, to rzeczywiście są to programy realizowane przez twórców związanych z Trójmiastem. Rzeczywiście u początku lat 90. może nie zdominowała, ale duża liczba osób związanych z trójmiejską sceną artystyczną te programy realizowała. Wiąże też to się z osobą Jacha Paszkiewicza, który jest zwany ojcem polskich teledysków i on też jakby wspólnie z Magdą Kunicką organizowali wiele programów poza teledyskami, które były wyświetlane na łamach telewizji. To, co nas też interesuje, wiąże się jakby z samą działalnością Fundacji Kultury Wizualnej, którą prowadzimy, która jest organizatorem tej wystawy na latach 90. i na scenie trójmiejskiej. Stąd jakby w nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy konsekwencją naszych działań, czyli dopiero co zakończonego projektu Nakład Własny, który dotyczył wydawnictw artystycznych, teraz zajmujemy się programami telewizyjnymi, a na przyszły rok już mogę zdradzić, że planujemy wystawę, która będzie opowiadała o audycjach radiowych i będą to, tak jak wcześniej to robiłyśmy, wszelkie aktywności inspirowane, realizowane przez twórców związanych ze sceną niezależną, alternatywną, wychodzącą poza mainstream.
Właśnie może zatrzymajmy się na chwilę, bo w opisie do wystawy czytam, że główną cechą, która charakteryzowała atmosferę początku lat 90. była wspólnotowość, czyli te ruchy undergroundowe, o których pani wspomniała, ruchy wolnościowe, które działały przed tym przełomowym 89 rokiem, one się jeszcze bardziej uaktywniły, tak? I uaktywniły się w postaci takiej działalności kulturalnej i artystycznej.
Tak, wydaje mi się, że dzięki prześledzeniu tego, jak rozwijały się, jakie były scenariusze i kto występował w poszczególnych programach artystycznych, możemy zauważyć, że osoby powtarzają się, twórcy, twórczynie są widoczni w kilku programach, także to jednocześnie wskazuje właśnie na taki przepływ, tą wspólnotowość, o której mówimy i piszemy, osób, które były aktywne w owym czasie. I tak jak wspomniałam, był Jach Paszkiewicz, który był właśnie taką osobowością, personą skupiającą wokół siebie twórców, nie tylko tych związanych z Tot Artem, ale również twórców, studentów ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych, którzy z kolei swoją twórczość rozwinęli w innym kierunku i byli związani, powiedzmy, z pracownią intermedialną PI prowadzoną przez Czerwonkę i Zamiarę. Także z jednej strony naszym celem było pokazanie tych alternatywnych programów z takim, powiedzmy, językiem, nową formą, pastiszem, a z drugiej strony też zwracamy się ku takim bardziej, powiedzmy, nie tyle co tradycyjnym, ale klasycznym formom wypowiedzi, jak rozmowy z artystami, twórcami ówczesnymi, które przeprowadzili i realizowali wspólnie Anna Maria z Jackiem Mydlarskim. Także ta wystawa nie wyczerpuje całości tematu, ale ma na celu pokazanie tej wielości działań i wspólnotowości, które ze sobą spójnie wchodziły w dialog, interakcję.
Przewija się tutaj postać nieprzecenionego Jacha Paszkiewicza, nieżyjącego już niestety, twórcy, który wyróżniał się na tle bardzo kreatywnej grupy, nie tylko właśnie swoimi pomysłami, ale też metodą działania.
Trzeba przyznać, że rzeczywiście jak przygotowywałyśmy tą wystawę i rozmawiałyśmy z twórczyniami, twórcami, często osoba Jacha Paszkiewicza przejawiała się w naszych rozmowach i oczywiście był to twórca, który wspólnie z Magdą Kunicką stworzyli taki niepowtarzalny, bardzo charakterystyczny, charyzmatyczny duet, który wprowadził pewną, można by rzec, rewolucję na grunt telewizji i realizacji telewizyjnych. I głównie działalność Jacha, jego twórczość kojarzymy właśnie z teledyskami czy z programami telewizyjnymi, ale warto też zwrócić uwagę na to, że Jach Paszkiewicz był również twórcą eksperymentalnych form wideo i wspólnie z grupą Jach Film, która powstała pod koniec lat 80., realizował bardzo interesujące formy wideo, które też udało nam się udostępnić na stronie internetowej.
No też warto pamiętać o Jach Film Festival, tak? Wielkiej imprezie, która przez wiele lat była organizowana i to też takie wyjątkowe dzieło i dziecko Jacha Paszkiewicza i Magdy Kunickiej, również nieżyjącej już. Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, to był niezapomniany, barwny duet. Nawet od strony wizualnej, takiej kreatywności zewnętrznej, tak? Sposobu noszenia się, mówienia, chodzenia, to była para wyjątkowa i rzeczywiście to, co zrobili dla programów telewizyjnych, dla jakości i takiego nowego otwarcia, no to już jest trwała rzecz, myślę sobie, w historii tworzenia telewizji po roku 89.
Dokładnie, dlatego też wydaje mi się, że warto byłoby pomyśleć o stworzeniu archiwum, które by dokumentowało działalność Jacha razem z Magdą, festiwalu Jach Film, bo to są właśnie takie elementy bardzo charakterystyczne dla sceny trójmiejskiej, która też zyskała widoczność na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.
Takim udanym transferem ze sceny trójmiejskiej na scenę ogólnopolską był też cieszący się ogromną popularnością w latach 90. program Lala Mido.
Tak, program Lala Mido, z tego co pamiętam, powstało ponad około 200 odcinków. Także rzeczywiście był to program, który początkowo, tak jak rozmawialiśmy z Beatą Dunajewską, producentką, i z Pawłem Koniem Konakiem, będącym głównym prowadzącym tego programu. Początkowo założenie było takie, że jest to program wakacyjny na właśnie okres wakacji sezonowy, ale wraz z rozwojem i intensywnością i językiem, formą, jakby okazało się, że jest bardzo duże grono odbiorców i fanów i dzięki temu organizatorzy zyskali przychylność władz telewizyjnych i program program był prowadzony przez kolejne lata i udało się zrealizować 200 odcinków.
Ale z tego co pamiętam, ten program budził kontrowersje. Części się nie podobał, bo to był język często kolokwialny, niepoprawny politycznie. Też scenografia była bardzo różna. Patrząc z perspektywy, myślę, że to, co zrobili twórcy tego programu, programu Lala Mido, było bardzo nowatorskie jak na lata 90. Nawet od strony realizatorskiej. Zresztą mam wrażenie, że te wszystkie programy mają taki wspólny mianownik, że one nie były, użyję takiego słowa, sztywne.
Tak. I tutaj za scenografię i oprawę graficzną odpowiedzialni byli wspomniany Jak Paszkiewicz, ale również trójmiejscy twórcy Joanna Kabala i Andrzej Awsiej. Dodam tylko na marginesie, że na potrzeby wystawy Joanna Kabala przygotowała dwa, powiedzmy, takie wideoklipy prezentujące ich eksperymenty z grafiką tworzoną na komputerach i będące animacjami i eksperymentami w telewizji. I rzeczywiście, tak jak pani mówi, był to nietypowy język, oryginalny, niesztampowy i cała energia, jakby też prędkość, co też wiąże się z tym, w jaki sposób Paweł Konio-Konak mówi, bo mówi bardzo szybko. Także cała ta dynamika programu była niezwykle interesująca i też myślę, że treść sama i zawartość była fajna, no bo z jednej strony to były rozmowy z twórcami i muzykami, były to wideoklipy. W programie też pojawiały się co pomniejsze, krótkie fragmenty realizowane przez innych twórców. Także była to taka, myślę, ciekawa, otwarta platforma. Ja przyznaję się, też jako nastolatka oglądałam i było to dla mnie fascynujące, bo było zupełnie inne od tego, co było prezentowane jakby obok.
Też powiedziałyśmy, że od strony realizacyjnej były to programy świeże i nowatorskie, bo na przykład można było już oglądać ekipę, tak, która się gdzieś tam przesuwała, kamera była ruchoma. Wracam cały czas do tego określenia, że łamano tę sztywność,
tak,
do której byliśmy przyzwyczajeni.
Tak, i tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć a propos takim odkrywaniu scenografii, pokazywania studia telewizyjnego, to też ciekawą realizację wykonał Marek Ogluski, który został zaproszony do studia telewizyjnego w ramach programu Artnoc Marcina Krzyżanowskiego. I tam też Marek Rogulski zorganizował sytuację, że zaprosił kuratorów i krytyków sztuki, jednocześnie odsłaniając studio telewizyjne, czyli w programie byli widoczni i kamerzyści, i osoby asystujące, także też jakby odwrócił to na drugą stronę, co wydaje mi się niezwykle interesujące.
Rzeczywiście zmasowany, pozytywny atak naszej trójmiejskiej sceny na telewizję publiczną i programy, które mogliśmy oglądać, a teraz możemy je oglądać na wystawie TV 2.0 do 27 grudnia, a o tej wystawie opowiadała pani Aleksandra Grzankowska, która jest współkuratorką. Pani Olu, i na zakończenie, bo jak powiedziałam na początku, nie ustajecie w pracy, czy szykuje się coś nowego? Były gazety, telewizja, no przydałoby się radio.
No właśnie. I jak rozmawiamy, kolejnym takim konsekwentnym naszym krokiem jest zwrócenie się ku audycjom radiowym, bo też nie ukrywam, że były one tworzone przez twórców związanych z grupą Totart, ale również z krytykami i kuratorami sztuki. Dlatego chciałam się zwrócić do naszych słuchaczy z uprzejmą prośbą o otwartym takim wezwaniem, że jeśli dysponują Państwo materiałami, czy to taśmami filmowymi, czy fotografiami, bądź ulotkami, plakatami, albo nawet wspomnieniami, bardzo chętnie wysłuchamy, obejrzymy i zaprezentujemy na wystawie, którą szykujemy na czerwiec przyszłego roku. Także jeśli ktokolwiek byłby chętny do nawiązania współpracy z nami, proszę o wysłanie maila na adres pocztowy fundacjachmura@gmail.com, a na pewno odpowiemy.
Bardzo dziękuję. Powtórzmy jeszcze raz adres mailowy, pani Olu.
fundacjachmura@gmail.com.
Bardzo dziękuję. Aleksandra Grzankowska była moim gościem. Audycję zrealizowała Julia Chorodecka, a ja nazywam się Iwona Dębska. Dobrej nocy i zapraszam za tydzień.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.